czyta Reda
Haddad. Pasterze przyjęli Don Quixota z otwartymi ramionami. Sancho, pomieściwszy Rosynanta i osła, jak tylko mógł najlepiej, pobiegł w tę stronę, skąd go dochodziła woń koziny, pieczonej w kociołku nad ogniem. Chciał się upewnić, czy mięsiwo już tak dalece upieczone jest, aby z kociołka prosto do brzucha pójść mogło. Musiał jednak powstrzymać swoje zapędy, gdyż dwóch pasterzy zdjęło kozinę z ognia, rozesłało na ziemi skóry baranie, tak i ów swój wiejski stół szybko narychtowawszy, zaczęło jeść z oznakami głębokiego ukontentowania. Sześciu pasterzy zamieszkujących szałas legło na ziemi wokół skór, zapraszając bez zbytnich ceremonii Don Quixota, aby siadł na wywróconym korycie. Don Quixot spoczął. Sancho zaś stanął tuż za nim, aby mu usługiwać i podawać mu napój z rogowego kubka. Jego pan, spojrzawszy nań, rzekł: pragnąc, abyś się przekonał, przyjacielu Sancho, ile dobrego zasady błędnego rycerza w sobie zawierają, jak ludzie profesje te sprawujący winni być na świecie estymowani, pozwalam ci, abyś zasiadł tutaj obok mnie w towarzystwie tych poczciwców i aby, aczkolwiek twoim panem jestem, nie było między nami nijakiej różnicy. Będziesz jadł z tej samej misy i pił z tej samej czary, co ja. Rycerstwo błędne podobne jest do miłości, która wszystkie stany równa. Wielki dank panu składam, odparł Sancho, ale chciałem rzec, że gdy mam już coś do jedzenia, wtedy mogę jeść równie dobrze, stojąc na nogach i będąc sam, jak gdybym po prawicy cesarza zasiadał. Prawdę rzekłszy, bardziej mi smakuje kromka razowca z cebulą, zjedzona w kącie bez zbytnich ceregieli i przymusów, niż najpyszniejsze koguty indyjskie u stołu, za którym siedząc musiałbym żuć bardzo powoli, pić mało, co chwila gębę obcierać, nie kichać, nie chrząkać i innych rzeczy, kiedy mi przyjdzie ochota nie czynić. Przecie łatwiej folgować wszystkim potrzebom mogę, gdy jestem sam i swobodny. Raczcie tedy te zaszczyty i łaski, jakimi mnie obdarzacie, jako człeka na urząd rycerski wysadzonego, zamienić na rzeczy, które mi więcej profitu przyniosą. Tamtych zaś, już otrzymanych, zrzekam się od dziś aż do końca świata. Pasterze, nie rozumiejąc nic z tego rycerskiego szwargotu, jedli w milczeniu i patrzyli spod oka na swych gości, którzy z wielkim apetytem pożerali kawały mięsa tak duże jak pięści. Gdy już mięsne danie zjedzone zostało, pasterze położyli na skórach baranich nawet kupę suchych żołędzi, pomieszali je z serem tak twardym jak kamień. Róg tymczasem nie odpoczywał, krążąc dokoła, raz pełny, raz znów pusty, tak iż zdało się, że jedna z dwóch skór koźlich winem napełnionych wkrótce opróżniona zostanie. Don Quixot, dobrze swój brzuch naładowawszy, wziął w garść pełno żołędzi i przyglądając im się pilnie, zaczął mówić w te słowa. Szczęśliwa epoka i wieku szczęśliwy, któremu starcy miano złotego nadali, nie dla tej racji, aby złoto, które w naszym wieku też znaczną cieszy się estymą, można było zdobywać bez trudu, lecz przeto, że ci, którzy wówczas żyli, nie znali, co znaczą słowa moje i twoje. W tych świętych czasach wszystkie dobra wspólne były i człowiekowi, troszczącemu się o środki do życia, dość było rękę wyciągnąć ku rozłożystym gałęziom, które dobrotliwie zapraszały, aby zrywać z nich słodkie i soczyste owoce. Jasne strumyczki i rzeki rwące dostarczały wielkiej obfitości wonnych i przezroczych wód. W szczelinach skał i dziuplach drzew pracowite, a zabiegliwe pszczółki zakładały swoje rzeczy pospolite, ofiarując każdemu piękne zbiory swego słodkiego trudu. Drzewa korkowe zrzucały uprzejmie na ziemię kawałki letkiej i szerokiej kory, którą zaczęto pokrywać domy stojące na palach. Schrony te zabezpieczać miały jeno od niebios niełaskawości. Wszystko, ach wszystko tchnęło wówczas spokojem, przyjaźnią i zgodą. Jeszcze ciężki lemierz pługa nie śmiał krajać świętych wnętrzności matki naszej ziemi, która bez nijakiego przymusu ze swego bujnego i szerokiego łona wywodziła płody służące do utrzymania i nakarmienia dzieci, co ją wówczas posiadały tylko dla siebie. W on czas niewinne i piękne pastereczki biegały po dolinach i górach, mając włosy we wstęgi splecione i tyle tylko ciała kryjąc odzieniem, ile tego przyzwoitość i statek wymagał. Ozdoby ich inne były niż czasów dzisiejszych stroje, które piękne i wspaniałe się wydają, przez one tyryjskie purpury, a jedwabie strzępione i na tysiąc kształtów układane. W liściach łupianu i bluszczu girlandach równie wspaniale i pięknie wyglądały, jak nasze dzisiejsze kortezanki, hołdujące wymyślnym i dziwacznym wynalazkom, które próżniactwo na myśl przywodzi. tkliwe duszy uczucia prosto, a szczerze się wyrażały w tej formie, w jakiej na świat przyszły, nie szukając w zmyślonych słówkach ozdoby dla siebie. Oszustwo i złość i obłudą nie bruździły niewinności i prawdzie. Sprawiedliwość nie wyszła ze swej kluby, nie wiodła jej na szwank fortele i sztuczki ku prywatnym profitom i względom nakłonione, które dziś tak ją prześladują i w tak niskiej cenie ją mają. Młode niewinne dziewczątka biegały, jak już o tym rzekłem, wszędzie same, będąc paniami swej woli i nie lękając się, aby czyjaś rozkiełznana swoboda albo laskiwia miała uszczerbek ich dziewictwu zadać. Nikt na nie nie dbał, a ich zguba jeno wówczas się rodziła, gdy własnym chuciom folgować chciały. Teraz zaś, w tych czasach zepsutych, ani jedna bezpieczna być nie może, choćby ją i zamknięto do labiryntu, jak ów labirynt Krety, gdyż przez szpary i szczeliny z powietrza prosto spiesząc się skwapliwie wciska się zaraza rozpusty i sroga rzeź sprawia nad ich panieństwem i przystojnością. A gdy zdrożności i szkaradzieństwa wciąż na siłach wzrastały, ustanowiono z biegiem czasu zakon rycerstwa błędnego, aby bronić czci dziewic, nieść pomoc wdowom, ochraniać sieroty i nieszczęśliwych. Trzeba wam wiedzieć, bracia moi, pasterze, że ja do tego zakonu należę. Dziękuję wam, żeście mi i memu giermkowi tak serdeczną gościnę zgotowali. Choć bowiem sprawa przyrodzonego to wynika, że każdy człek winien mieć rycerzy błędnych w należytej czci i zachowaniu. Wy, o tej powinności wcale nie wiedząc, przyjęliście mnie jednak otwartym sercem. Słuszną więc jest rzeczą, że z najlepszą wolą, na jaką mnie tylko stać, faworem moim za uprzejmość waszą zapłacę. Nasz rycerz wypowiedział tę orację jednym tchem, patrząc na żołędzie, któremu podano, a któremu na pamięć wiek złoty przywiodły. Niezbyt potrzebną tę przemowę, dając folgę swojej fantazji, obrócił do pasterzy, którzy nie pisnąwszy ani słówka, słuchali z rozdziawionymi gębami. Sancho także się nie odezwał, jeno gryzł żołędzie i coraz zaglądał do zawieszonego na gałęzi bukłaka, w którym się wino chłodziło. Don Quixote mówił i mówił przez cały ciąg wieczerzy, przy końcu której jeden z pasterzy rzekł: abyście, panie rycerzu, naprawdę rzecz mogli, że przyjęliśmy was tak godnie, jak to tylko w naszej mocy leżało. No chcemy wam teraz sprawić ukontentowanie i rozweselić trochę. Jeden z towarzyszy, który tutaj wkrótce przybędzie, uraczy was swoim śpiewem. Jest to młody pasterz, bardzo uczony, bardzo zakochany. Umie on czytać i pisać, a na skrzypcach tak pięknie gra, że prawdziwa rozkosz go słuchać. Wkrótce nadszedł grajek. Młody chłopak, około 20 lat liczący, a na gębie bardzo wdzięczny. Towarzysze zapytali go, czy już wieczerzał. Gdy odpowiedział, że tak, ów pasterz, który rozmawiał przed chwilą z Don Quixotem, rzekł: a więc teraz, mój Antosiu, musisz nam sprawić uciechę i zaśpiewać trochę, aby nasz pan gość wiedział, że w górach i lasach także i muzyce się hołduje. Opowiadaliśmy mu o twoich zaletach i obiecaliśmy, że sam jemu jaśnie podasz, aby nas snadnie za ugarzy nie wziął. Proszę cię usilnie, abyś zaśpiewał nam romans o twojej miłości złożony przez twego wuja księdza. Ów romans to we wsi powszechny aplauz zyskał. Zaśpiewam chętnie, odparł młody pastuszek i nie dając się zbytnio prosić, usiadł na pniu dębowym, naciągnął strunę i po chwili z wielkim wdziękiem zanucił. Ja wiem, o lallo, że mnie ubóstwiasz, chociaż mi o tym nie powiedziałaś, nie powiedziałaś nawet oczyma, niemymi usty miłości twej. Wiem, że nie zbywa ci na mądrości, wiem także o tym, że kochasz mnie. Miłość, co żar swój wyrazić zdolna, nigdy nieszczęsną nie jest miłością. I chociaż nieraz, moja o lallo, jawnie dawałaś mi do poznania, że dusza twoja jak brąz jest twarda, a twoje białe łono jak skała, to jednak mimo twojej odmowy, którą dziewczęca skromność dyktuje, nieraz nadzieja mi odsłaniała rąbek swej szaty zielonej wiecznie. Na moje wargi cisną się słowa wiary, co jeszcze nie przywołana, zginąć nie mogła, choć też nie może kwitnąć, gdy brak jej zachęty słowa. Jeśli miłości prawa są dworne, to z twej miłości wnosić wypada, że me pragnienia dojdą do kresu w myśli od dawna upragnionego. Jeśli usługi starania tkliwe mogą zjednywać serca łaskawość, każda z tych usług, którą oddałem, musiała zwiększyć nadzieję moją. Gdybyś patrzyła z większą uwagą, nieraz, o lallo, już byś spostrzegła, że w poniedziałek chodzę ubrany w najlepsze swoje szaty niedzielne, ponieważ miłość i strój ozdobny
zwykłe są kroczyć tą samą drogą, więc też pragnąłem, by w twoich oczach pięknym i dwornym wydać się wielce. Dla ciebie miła rzuciłem taniec, wzgardziłem śpiewem przy lutni drżącej, którą słyszałaś o późnej porze lub wśród rannych kogutów piania. Nie będę liczył hołdów i pochwał piękności twojej składanych w darze, które choć samą prawdę mówiły, srogi gniew dziewcząt ściągnęły na mnie. Raz mi Teresa bez zakol rzekła, będę przytomna, gdym sławił cię. Ten sobie myśli, że czci anioła, a jeno brzydką małpę uwielbia. Ślicznie dziękuję za takie fiołki, fałszywe kosy i róż na twarzy, za wszystkie sztuczki w szkomej piękności, co samą miłość oszukać mogą. Zadałem kłamstwo szczerczym słowom, wówczas jej gaszek wstawił się za nią. Wyzwał mnie później. Wiesz, co się stało, co ja uczynił i co on uczynił. Miłość w mym sercu nie jest oszustwem, nie chcę twej cnoty wieść na osławę, ani cię moją czynić kochanką, zamysły moje są bardziej prawe. Kościół ma świętych więzów ogniwa, więzów tak gładkich jak nić jedwabiu. Pod słodkie jarzmo poddaj swą głowę, ujrzysz, że chętnie ja poddam swoją. Jeśli nie zechcesz, przysięgam tobie na najświętszego ze wszystkich świętych, że chyba po to ze stron tych odbiegę, by włożyć na się suknię zakonną.
Gdy pastuszek skończył, Don Quixote poprosił go, aby jeszcze coś zaśpiewał, ale Sancho, który miał większą ochotę spać niż piosenek słuchać, sprzeciwił się temu, mówiąc do swego pana: czas byłby już najwyższy gdzieś się na nocleg przytulić i stosowne miejsce sobie upatrzyć, gdyż ci ludzie, cały dzień ciężko pracujący, nie mogą przecie nocy na śpiewie trawić. Rozumiem cię, mój Sancho, odparł Don Quixote. Tak tęgo łykałeś sobie z bukłaka, że teraz bardziej snu niż muzyki ci potrzeba.
Chwała Bogu, proszę pana, wszyscyśmy łykali i nikt się nie wzdragał, rzekł Sancho.
Nie będę się w tym z tobą sporu trzymał, odparł Don Quixote, a teraz legnij sobie gdzie chcesz, ja zaś czuwać będę, gdyż ludziom takim jak ja czuwanie bardziej niż sen przystoi. Ale wprzód mi ucho opatrz, gdyż dali pan więcej mi dokucza niż myślałem.
Sancho chciał spełnić polecenie, ale jeden z pasterzy, ujrzawszy ranę, rzekł do Don Quixota, by się o nią nie turbował, gdyż ją zaraz zagoi. Nazbierał trochę liści rozmarynowych, których w tym miejscu była wielka obfitość, posiekał je, domieszał do nich trochę soli i przyłożył je do ucha, upewniając, iż innego plastru rycerz już potrzebować nie będzie, jakoż całkiem się to sprawdziło.
Czyta Reda Haddad.